Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, nie jestem dzisiaj w najlepszym nastroju, wróciłem od lekarza i chyba się powoli mój rejs po tym świecie kończy. Ale dopóki się nie skończy zupełnie, jeszcze mam do załatwienia kilka spraw. Otóż dzisiaj w Salonie 24 pewien pan komentator zadał mi tam różne pytania pod artykułem Giganty eksportu, czyli Chiny, Japonia, Niemcy i Korea mają ciekawe plany. Niestety, jak zwykle, nie na temat, no ale cóż, ale przynajmniej w tym przypadku są pytania, które bardzo lubię. To nie są twierdzenia, to nie jest spieranie się ze mną, to nie jest wciskanie mi, że ja jestem głupi, że ja nic nie umiem, że ja nie byłem w Chinach, że ja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że ja nic z tego nie rozumiem. To i tak pół biedy. Znaczy powiedziałbym, że zupełnie przeżyłeś. A w przypadku tego pana. Ten pan wspomniał o panu profesorze Gularczyku, którego... Dobra, nie, o nim nie będę mówił. No bo pod koniec życia to nie wypada ludzi mówić o ludziach źle, no? Lepiej w ogóle. Więc natomiast pan profesor Gularczyk kiedyś tam, bardzo dawno temu, to było, przypuszczam, że to był 13 rok, kiedy z nim wymieniłem kilka maili, powiedział, że znaczy oprócz wielu innych rzeczy, kilku innych spraw, powiedział, że renesans chińskiej nacji to jest coś niezwykle ważnego dla Chin. I oczywiście ma rację. Ja nie przepadam za sposobem myślenia tego pana, ale akurat w tym przypadku miał rację i to bez wątpienia. A ponoć, znaczy tak, ten komentator pisze, pan Góralczyk wydał ostatnio książkę o Chinach, Wielki Renesans, więc ja domyślam się, oczywiście nie czytałem, nie będę czytał nie tylko tej książki, ale jeszcze wielu, wielu innych książek też nie czytałem o Chinach, bo nie mam czasu, nie mam siły, nie mam czasu, coraz mniej mam sił i coraz gorzej, no więc na pewno nie czytałem, nie będę czytał. Ale ten Wielki Renesans, odnoszę wrażenie, że dotyczy tego renesansu chińskiej nacji. I to właśnie, o tym chciałem kilka słów powiedzieć. Znaczy, to, że przytoczyłem nazwisko pana Góralczyka, świadczy tylko o tym, że aczkolwiek z nim się gruntownie, generalnie i w ogóle od zawsze nie zgadzam, to myślę, że ten człowiek, który nie znosi Chin, bo on nie znosi Chin, tych nowych Chin, tak zwanych, to jednak coś tego rozumie. Ja odnoszę wrażenie, że im dłużej się zajmuję tymi sprawami, tym odnoszę wrażenie, że właśnie ci sinolodzy to są tacy dziwni ludzie, którzy nienawidzą Chin, tych, które są, a natomiast doskonale je znają. Je znają? To, no powiedzmy sobie, że je również znają. A z historii Chin oczywiście również, zdecydowanie. Ale wracając do renesansu chińskiej nacji, bo to jest najistotniejsze. To jest hasło, oczywiście można powiedzieć, że to jest tylko hasło. Nie, oczywiście, że nie. To jest pewien sposób myślenia, straszliwie szeroki. Niezwykle szeroki. To jest, ja porównałem to w odpowiedzi dla tego pana, pod tym artykułem, porównałem to do jedwabnego szlaku. Bo odnoszę wrażenie, że to tak jest, że renesans chińskiej nacji i nowy jedwabny szlak, bo tak go będę chyba jednak nazywał, to co mi się najbardziej podoba po prostu. A chińskie władze nazywają, nazwy do tego nowego jedwabnego szlaku mają już chyba ze 3 czy 4 czasu, kiedy powstała ta inicjatywa Xi. Więc te dwie sprawy, czyli renesans chińskiej nacji i jedwabny szlak, to są dwie bardzo, bardzo podobne sprawy. Jedna, znaczy i bardzo podobne, i zupełnie różne. Jak to w Chinach bywa? Sprzeczności to jest rzecz naturalna w Chinach. Otóż, skupię się oczywiście na renesansie chińskiej nacji, ale chciałem Państwu powiedzieć, że obydwa hasła dotyczą, znaczy jedno, renesans chińskiej nacji dotyczy znacznie szerzej, po prostu Chin jako takich, Chińczyków jako takich. To jest mowa o narodzie, to jest mowa o narodzie. Czyli oczywiście zupełnie innym niż nowy jedwabny szlak, bo nowy jedwabny szlak to jest mowa o, tutaj jest mowa o handlu, to jest mowa o relacjach międzynarodowych, o relacjach gospodarczych, o relacjach politycznych, o relacjach międzyludzkich, ale relacjach międzynarodowych. Natomiast relacjach chińskiej nacji jest taki bardzo chiński. To dotyczy właśnie, jak powiedziałem, państwa narodu. Narodu. Ja jestem przekonany, że Państwo zupełnie nie rozumiecie, o czym ja mówię, mówiąc, no, ekscytując się tym stwierdzeniem naród. To, że ja jestem chińskim nacjonalistą, to jakby to myślę, że wszyscy o tym wiedzą, bo się z tym nie tylko nie kryję, ale wręcz o tym szeroko mówię. Ale więc ten naród jest dla mnie bardzo istotny. Przecież to nie ja wymyśliłem renesans chińskiej nacji, tylko to się zaczęło od Xi Jinpinga, żeby nie powiedzieć wcześniej, już tego do końca, znaczy głowy bym za to nie dał, że to się zaczęło z Xi Jinpinga, być może nawet wcześniej. W każdym razie to są dwie sprawy, dwie nie najważniejsze sprawy, które z naszej perspektywy, z perspektywy ludzi, którzy mieszkają tam 10 tysięcy, czy gdzieś tam tysięcy kilometrów od Chin, w każdym razie na pewno nie są Chińczykami, jest niezwykle ważne, bo one nam pokazują, znaczy one, te dwie sprawy, inaczej, chińskie kierownictwo chce, żebyśmy my biali tępi jak barany w rogu, spróbowali zrozumieć, że oni, Chińczycy, chińskie kierownictwo uważa te dwie sprawy za krytycznie ważne dla samych Chin i dla świata też. Bo dlaczego dla świata? Jest oczywiste. Widzi Państwo, półtora wieku temu, czy nawet troszkę wcześniej, Chiny i Indie produkowały 1/3 globalnego PKB. 1/3. Biali zniszczyli to, zgnoili to, stłamsili, wrzucili do wody i utopili. I teraz Chiny znacznie szybciej, nieporównanie szybciej niż Hindusi, starają się wrócić na miejsce, w którym kiedyś został zamordowany chiński naród. Bo tak to można nazwać. dla mnie symbolem zamordowania Chińczyków, chińskiego narodu, chińskiej kultury było zniszczenie przez wojska angielskie i francuskie. To był 1863 rok. Pałacu, znaczy ogrodu letniego pod Pekinem, cesarskiego ogrodu letniego. Czegoś, co było tak piękne, że my, co było tak wielkie, tak śliczne, tak piękne, że my te wszystkie wersale, gówniane, angielskie pałace, polskie zamki i tak dalej, to wszystko jest jeden wielki śmieć w porównaniu z tym, co tam się działo, co tam było. I to bydło białe to zniszczyło. Więc jest dla mnie symbolem tego zniszczenia, zgnojenia, wbicia w błoto Chin, to było właśnie tamto. Oczywiście tych symboli można mnożyć. No, dla mnie akurat to. I teraz Chińczycy powoli zaczynają się odradzać. Ten renesans chińskiej nacji to jest powrót do dumy. Ja już nie mówię o pieniądzach, ja już nie mówię o czymkolwiek innym. To jest powiedzmy sobie ta sprawa tego jedwabnego szlaku. A ja mówię o narodzie, który zaczyna się odradzać. Który zaczyna wstawać z kolan, jak to kiedyś powiedział Mao w 1949 roku. Ja tutaj chciałem zwrócić Państwa uwagę na pewien szczegół. Otóż ja, polski prawicowiec, polski nacjonalista, cytuję przewodniczącego Mao. Człowieka, którego tylko Chińczycy mogą ocenić i osądzić. No ale powtarzam jeszcze raz, to on powiedział, że Chiny wstają wtedy. Wtedy zaczęły wstawać z kolan. Po czym on sam je rzucił na kolana powtórnie, utarzał w błocie w czasie naprzód wielkiego skoku, później rewolucji kulturalnej. I ten wspaniały, cudowny naród zaczął się odradzać w 1978 roku i później. I odradza się do tej pory. I ten renesans chińskiej nacji to nie jest coś, co ma swoją jakąś, swoje przystanki, swoją drogę, swoją trasę. Nie. To jest coś nieporównywalnego z niczym, cokolwiek znamy. Można by pomyśleć, znaczy jako, że ja jestem również polskim nacjonalistą, wobec tego chciałbym, żeby to było tak, że my Polacy również chciałbym, żebyśmy mieli renesans polskiej nacji. Nie, wręcz dokładnie odwrotnie. My mamy zaprzeczenie tegoż faktu. Mamy gnój, smród, śmieć i łajdactwo. I lokajstwo. O, lokajstwo. Lokajstwo. Ale nie mam zamiaru mówić tutaj o Polakach. Więc ten renesans chińskiej nacji to jest coś, co przebiega bez żadnego planu. Znaczy planu. Myślę, że są ludzie w Pekinie, którzy mają na to plan. Którzy mają warianty tego planu. Ale oczywiście tego się nie przekłada. Publiści, a więc myślę, że znaczy my nie wiemy o tym, że jest ten plan. To jest coś, co ma spowodować w efekcie, że Chińczycy i Chiny wrócą na należne sobie miejsce. Te trzy słowa są bardzo ważne. Należne sobie miejsce. To jest najstarsza istniejąca kultura na świecie i Ona tylko ma prawo, ona ma obowiązek. W pewnym momencie być tym przewodnikiem ludzkości po czymś, co się nazywa szeroko właśnie kulturą. Mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi. Pewnie nie szybko, ponieważ narody takie jak na przykład Niemcy, którzy powstali, ileż to było czasu, od kiedy się zjednoczyły państwa niemieckie? 150, 200 lat? Coś takiego? Prusacy i to całe gówno niemieckie? 200 lat? Rusy to jest 500 lat? Amerykanie to jest 200 lat? Żydzi to jest 50, tam 70 lat? No, powiedzmy sobie, Francuzi. Francuzi tam z 1500? Coś takiego. No i kudy im tym wszystkim chamom do Chińczyków, do chińskiego, chińskiej kultury, chińskiego państwa, które ma kilka tysięcy lat. Państwa nie, chińskiego imperium, które ma kilka tysięcy lat. Co ja chcę przez to powiedzieć? No już się rozgadałem za bardzo. No, chcę przez to powiedzieć, że renesans chińskiej nacji chciałbym za kilkadziesiąt lat wstać z prochu, powrócić ze stanu prochu do stanu przynajmniej świadomości i zobaczyć, jak to wygląda. Jak Chińczycy dali sobie radę z zaproponowaniem światu, zaproponowaniem, nie podbiciem głąby kapuściane. Nie podbiciem, a zaproponowaniem światu swojego sposobu myślenia, wielu tysiącletniego, swojej kultury, która nie ma sobie równy. Mam nadzieję, że ten renesans chińskiej nacji kiedyś Polaków, którzy już będą dawno w niewoli niemieckiej czy rosyjskiej, bo na pewno nie będziemy mieli własnego państwa za kilkadziesiąt lat, czegoś nauczy. A w każdym razie tych światłych ludzi, którzy mam nadzieję w jednostkach przetrwają, w jednostkach wśród 30 kilku milionów przetrwają, w jednostkach powiedziałem, nauczy jednego. Otóż szacunku do siebie. Szacunku do swojej kultury. Szacunku do swojego narodu, którego my w tej chwili nie mamy. Za grosz. Bo jesteśmy zwykłymi chamami. W przeciwieństwie do Chińczyków. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.